Billets von. Słuchajcie, w tym roku mija 15 lat, odkąd zacząłem nauczać medytacji. 15 lat, nie wiem ile to już tych konferencji powiedziałem, nie wiem już w ilu miejscach nawet, nie licząc tutaj tego. I właściwie cały czas mówimy o tym samym. I tak sobie pomyślałem, jak to jest mówić 15 lat o tym samym. I tak się pocieszam, takie mam pocieszenie swoje własne, że dobra konferencja to jest taka, w której nie chodzi o to, że usłyszę coś nowego, ale dobra konferencja to jest taka, w której czuję się na nowo zainspirowany do praktyki. To jest taka moja pociecha własna, że jak już mówię o tym samym, to że być może to nie jest nowe, ale chociaż jakiś impuls. Ale z drugiej strony też jest to, to z czym sam się spotykam przez te lata, studiując ojców, no też jest wciąż to samo. Cały czas czytam to tego abbe, to tamtego abbe. I właściwie to te tematy myśli, tematy rozproszenia, tematy przestrzeni, ciszy, rozeznawania duchów, to ciągle gdzieś powracają w różnych odsłonach. Ale właśnie sam w tej lekturze też znajduję nie tyle może nowinkę, ale zawsze jakąś inspirację. Nie? Taka książka, teraz już się zestarzałem, kiedyś czytałem dużo więcej, a teraz się zestarzałem i lubię taką książkę, po której jak czytam i zamknę ją, to mam ochotę iść do kościoła albo do sali i medytować. To jest dla mnie najlepsza książka. Nie? Bo taka teoria, to kolejna teoria na temat czegoś, to już mnie nie bawi tak bardzo. No jeszcze troszkę mnie bawi, ale nie aż tak bardzo. Natomiast najlepsza to jest taka właśnie książka, która jak zamknę, to czuję się na nowo zainspirowany do tego, że właśnie, weź się Maksymilian i zacznij. I właściwie to, czym z wami się dzielę, jest trochę takim moim doświadczeniem odkrywania na nowo starych zasad. Właśnie dlatego, że na nowo się poczułem zainspirowany. A z drugiej strony, no to jest właśnie też takie wspólne kroczenie na drodze, że właściwie chodzi nam o to, że jak jesteśmy tutaj w Lubiniu przez te kilka dni, to chodzi nam o to, żebyśmy się wzajemnie umacniali, żeby iść dalej. Właściwie na tym polega cała droga. Żebyśmy się umacniali do tego, żeby postawić następny krok. A co się już dzieje tam w tym następnym kroku, to już są historie nasze pisane. Natomiast ta zachęta jest tym krokiem. Przypomnę wam trochę, bo mieliśmy wczoraj przerwę w nadawaniu, więc może już nie wszyscy pamiętają, o czym była ostatnia konferencja, ale to tylko tak przypomnę. Czasami jest to dobre, bo jak mówię homilię, to po przeczytaniu Ewangelii pytam czasami, o czym było pierwsze czytanie. No i już widzę tą rozpacz na twarzach wielu, że trudno sobie przypomnieć, o czym było pierwsze czytanie. Więc zdaję sobie sprawę, że nawet mimo szczerych chęci nie do końca jest się w stanie tak złapać. Natomiast tylko takie dwa słowa klucze. Pierwsze mówiliśmy o tym, co pomaga w tym zdobywaniu, nabywaniu sztuki rozeznawania duchów i co jest taką przestrzenią przyzywania tego północnego wiatru, który rozprasza mgły i pozwala widzieć wyraźniej i słyszeć też bardziej precyzyjnie. To jest cisza, która jest matką bardzo mądrych myśli, zachowywana we właściwym czasie, czyli taka cisza, powiedzieliśmy sobie, w której jestem sam i decyduję się na to, żeby nie produkować hałasu, zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Druga, że temu towarzyszy modlitwa serca, modlitwa, która pozwala mi zejść niżej. Nie tylko zatrzymać się na takiej analizie, ale zejść niżej. Tu mówiliśmy o tym, że ten bios teoretikos i bios praktikos, czyli życie kontemplacyjne i praktyka, czyli to życie ascezy, one idą zawsze w parze. I to jest też taki klucz do rozumienia, rozeznawania złych duchów. Czy w ogóle. Czytamy dzisiaj Paisiusza, dlatego że Paisiusz to jest dla mnie taka nowość ostatniego czasu, który, tak jak wam powiedziałem, odkrywa na nowo znane mi już rzeczy i mówi to z językiem, które uwielbiam, tak jak Jan z Wałamu, z humorem, z dystansem, z takim poczuciem właśnie nie robienia problemu tam, gdzie go nie ma, tylko po prostu zwykłe spojrzenie na kolejny krok na drodze. I on mówi o takim, to jest też takie nowe dla mnie było, przyzwyczaiłem się do ewagriuszowego walki, wyrażenia walka z myślami, a Paisiusz mówi, że nie ma walki z myślami, tylko jest walka myśli, bo myśl zawsze jest jakaś. I to, co się toczy w nas, to jest walka myśli z lewa, on mówi, czyli tej złej, i żebyśmy myśl z prawa, czyli tą dobrą, próbowali wysyłać czy przywoływać jako kontratak. To jest ciekawe, pierwsze, że się pojawiają. Te myśli z lewa to są te wszystkie myśli, które sprowadzają nas w taką dolinę. To są te myśli, które sprowadzają nas w dolinę i te myśli, które sprowadzają w dolinę, one zaczynają się od czego? One zaczynają się od zwrócenia uwagi na siebie. Jeżeli tak sobie popatrzymy na dwa takie główne przeszkody na modlitwie serca, czyli gniew i smutek, to takim głębokim korzeniem gniewu i smutku jest mocne przywiązanie do siebie samego, czyli ego. Jeżeli tego nie ma, no to gniew nie ma się czego denerwować. Nie? Denerwuje się dlatego, że to moje ja jest wyprowadzone z równowagi. Nie? Czasami nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji wręcz. Nie? Dlatego, że no ja. I smutek też jest z tym związany. Smutek jest związany z takim oceną samego siebie, analizą samego siebie i komplikacją tego wszystkiego. I to wprowadza w taką dolinę ciągłej analizy. Ciągłej analizy. A wiecie, że w tych analizach nie ma końca. Po prostu nie ma końca. Tam. Masz 30 lat analizujesz. Masz 40 lat robisz podsumowanie. Półmetek to trzeba zrobić podsumowanie. Zbliżasz się do 50 kolejne podsumowanie. Potem 60 kolejne. A jeszcze w międzyczasie oczywiście takie roczne, miesięczne, tygodniowe podsumowania, refleksje, analizy. Bardzo często z tych analiz wychodzi taki właśnie dolina, nie? No, nie za dużo, nie za dobrze, mogłoby być lepiej. I ciągle jest ten element takiego spojrzenia na siebie. Więc pozwólcie, że przeczytam pierwszy tekst, do którego się za chwilę odniesiemy. Pytanie. Abba, przychodzi mi taka myśl. Tyle lat już jesteś w monasterze i ani odrobinę się nie rozwinęłaś. Myślę, że to można zastosować też do medytacji. Tyle lat już medytujesz i jeszcze się nie rozwinęłaś. Odpowiedź. No niech posłucham, co ci jeszcze przyjdzie do głowy. O ile zrozumiałem, wy zbyt wiele słuchacie rogatego. Jak łatwo owija was wokół palca. Czemu wierzycie rogatemu? Czemu tracicie równowagę? Bądź spokojna. Niepotrzebnie się niepokoisz i bez powodu się zadręczasz. Rogaty jak kuglarz wszystko pokazuje ci tak, że wydaje się zawiłe. Zwodzi cię podstępnymi, pesymistycznymi myślami, żeby zabrać ci czas i odciągnąć od modlitwy, a także od uwagi przy pracy. Jeżeli uda mu się choć trochę zawrócić ci w głowie i pozbawić cię zdolności do prowadzenia z nim walki, to tego będzie już dość, aby przeszedł do ataku i zdobył sobie przyczółek. Kiedy pracujesz w samotności, staraj się przestrzegać następujących zasad. Śpiew czegoś cerkiewnego, wysławianie Boga, modlitwa Jezusowa, w myślach albo na głos. Te środki są konieczne po to, aby uniknąć podszeptywania myśli. To znaczy, trzeba mieć własny temat dla myśli. Jeżeli diabeł zmienia temat, to dlaczego my tego nie możemy zrobić? Już dawniej opowiadałem wam, że czasami podczas rozmowy z gościem, właśnie w tym momencie, kiedy chcę powiedzieć coś ważnego i pożytecznego dla niego, przychodzi ktoś i przerywa mi albo rozprasza nas jakiś hałas lub coś podobnego, po to, bym był zmuszony przestać mówić. Ale skoro zły wymyśla i realizuje takie plany, to dlaczego my nie możemy postępować tak samo wobec niego? Bądźcie mądre i róbcie z rogatego durnia. Tu jest temat przewodni, to jest temat właśnie spojrzenia na siebie. Nie? Ich skomplikowania tego. Tyle lat, a jeszcze w ogóle nie rozwinęłam. Czyli punkt odniesienia jest oczywiście do ja. Czyli co trzeba zrobić pierwsze, żeby zmienić punkt odniesienia? Przestań się zajmować sobą i komplikować. Zwróć uwagę wprost na Boga. W sesji medytacyjnej mamy taki rytm, który wyznacza zasadę praktyki. Bo zawsze powtarzamy, że wszystko ma taką samą wartość. Śpiew, modlitwa, ciszy, praca, metanie. Wszystko to są pewne zasady praktyki. Te zasady praktyki, które tutaj w sposób taki laboratoryjny, odosobniony praktykujemy, są do przeniesienia w życie, są uniwersalne. To znaczy, że to, że tutaj mogę uczestniczyć w liturgii i recytować psalmy, to wcale mi nie zabrania, żeby w domu też mogę, na przykład. Na przykład to, że robię tu medytację, to przecież mogę w domu też robić. No, teoretycznie tak, nie? Praktycznie to zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli praktykuję modlitwę Jezusową w jakiś intensywniejszy czas, co jakiś czas, to przecież w domu też mogę to robić. Te wszystkie zasady praktyki mają jeden cel. Odwrócić uwagę od mnie samego i skierować go na Boga. Tylko ten jeden cel. Po to są te śpiewy, po to są tam, po to jest to, co tutaj Pais już nazywa własny temat dla myśli. Podpowiadać własny temat dla myśli. Nie? Im bardziej ten temat się pojawia inny, związany ze sobą i taki moment, kiedy zauważasz już pierwszy takie przygnębienie, to to jest oznaka, że nie ten kierunek. Że nie ten kierunek. To jest myśl już z lewa. Nie? To nie chodzi o to oczywiście, żeby nie patrzeć na siebie, czy w ogóle nie robić rachunku sumienia, czy czegokolwiek. Tylko chodzi o to, żeby tego nie w koło Macieju nie analizować. W koło Macieju się tym nie zajmować. Tylko po prostu zobaczyć, że tak jest, uznać to, nazwać po imieniu, zostawić w sakramencie pojednania na przykład i iść dalej. W ogóle już do tego nie wracać. Dlatego, że bardzo ważny jest ten taki, taka chęć, żeby ciągle wracać do minionego. Ciągle wracać do minionego. Takie ciągłe zakręty i analizy. Przygnębienie, które się rodzi, ono nigdy nie jest oznaką działania Ducha Świętego, tylko zawsze jest związane z zagęszczeniem mgły. Przygnębienie, jeszcze szczególnie związane z analizą własnej kondycji, ono często jest związane z tym zagęszczeniem mgły. Im bardziej jest tam przejrzyście, tym mniej jest tego przygnębienia. To jest taki pierwszy sposób, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje na tej drodze rozeznawania duchów. Samotność, cisza, modlitwa pozwala mi też zobaczyć to. Ale zobaczcie, że to są takie zasady praktyki, które mogą być użyte właściwe i niewłaściwe. W jednej z książek, chyba tej ostatniej, a może innej, nie wiem już, nie pamiętam, pisaliśmy z Darkiem, analizując też tekst Klimaka, o tym, że można praktykować właściwie i niewłaściwie. Czyli zobaczcie, te rzeczy, które mówimy jako pomocne w rozeznawaniu duchów, czyli samotność, cisza, modlitwa, to, co tutaj się dokonuje, może być w tej właściwej formie, czyli to, co mówi Pais już. Bądź mądra i rób rogatego w durnia. a nie daj się sama czy sam robić w durnia. Więc czasami jest tak, że jak jestem sam, siedzę w ciszy, to się przedłuża, to ta tendencja do ciążenia ku sobie jest silna i wtedy właściwie mogę spędzić ten czas na takiej wywisekcji własnej psychiki i historii życia, co doprowadzi mnie do jeszcze większego przygnębienia posesji. Natomiast tu chodzi o to, że nawet jeżeli się coś pojawia z pamięci, czy pojawia się w ogóle z mojego życia, to zostawiam w obecności. Wydycham to w takim przeświadczeniu, że to wszystko jest obecne. Wszystko jest obecne w obecności. Tej obecności przez duże O. Więc mogę wykorzystać ten czas do takiego zajmowania się sobą i to jest często właśnie to, co też nazywamy takim sobie tylko siedzeniem. Chociaż nawet tak, nie tylko takie sobie, bo to już jest takie z zadaniem do wykonania, z analizą samego siebie. Bo takie sobie to jest takie trochę przydrzemię, trochę tam pomyślę o czymś, trochę tam, no byle tam jakoś do końca. Właściwa praktyka to jest taka praktyka, która pozwala mi cały czas delikatnie, łagodnie ten kierunek nabierać na ten właściwy azymut, nie na siebie samego. Dlatego Pais już mówi tak. Abba, pytanie. Abba, dręczy mnie smutek, przygnębienie. Przeżywam prawdziwe męki. Odpowiedź. Patrz no, jeszcze jej nie wzięli na męki, a ona już się męczy. Jest w tobie zarozumiałość. Myśli z lewej stały się już twoim stanem i dlatego cierpisz. Potrzebujesz prawych myśli. Złe mechanizmy twojego duchowego przedsięwzięcia powinnaś zrekonstruować tak, żeby stały się dobre. Najkorzystniejsze przedsięwzięcie dla człowieka to otwarcie fabryki dobrych myśli. Wtedy nawet to, co jest złe i brzydkie, twój umysł będzie przerabiał na dobre i piękne. Na przykład, widząc w człowieku duszę, widząc w nim anioła, ty sama jak anioł wznosisz się do nieba. W takim wypadku twoje życie to święto, uroczystość. Jeżeli zaś widzisz w człowieku to, co cielesne, sama staczasz się w mękę piekielną. To jest opis dokładnie tego, co mówimy. Może przez użycie samotności i milczenia może być nawet tak, że wprowadzę się w nawyk trwania w tym ciągłych myślach z lewej strony. Nie? Tymczasem chodzi o to, że to jest stworzenie pewnej fabryki dobrych myśli. I tutaj Pais już, jak sobie go będziecie tam może kiedyś poczytywali, to on mówi o tej fabryce, która działa, pracuje na pełnych obrotach zarówno w czasie modlitwy, jak i też w życiu. W czasie modlitwy to jest głównie zajmowanie się wezwaniem modlitwy Jezusowej. Diadox Fotico, którego żeśmy tu sobie czytali, też mówił o tym wyraźnie. Jeśli zamkniemy bramy rozpraszania się rozumu, wszystkie bramy rozpraszania się rozumu, czyli wejdziemy w ciszę, to natychmiast ten umysł będzie się domagał jakiegoś zajęcia. Dlatego dla wypełnienia tej potrzeby dać mu należy tylko wezwanie. Więc w czasie modlitwy to ta fabryka działa tak jednometrażowo. Tylko się zajmujesz powrotem do formuły. W życiu to jest zobaczenie, zaczyna się to od postawienia pytania, które jest oznaką wątpliwości. To mnie już otwiera, że może być inaczej. Niedawno miałem taką konferencję dla sióstr w Belgii, sióstr i braci. Mówiłem o rzeczywistości teandrycznej, bosko-ludzkiej, naszego funkcjonowania. I jeden z tych mnichów mnie zapytał, a jeżeli nie odczuwam obecności Boga, to jak mogę widzieć, że ta rzeczywistość jest bosko-ludzka? Odpowiedź nie jest skomplikowana, dlatego że wystarczy, że masz w sobie pytanie, które stwarza w tobie wątpliwość. Czy to, co widzisz i przeżywasz, to jest tylko to, co widzisz i przeżywasz? Czy tam może być coś jeszcze, czego nie rozumiesz? Czyli to jest tak jest ze wszystkim, bo czasami jest tak, że my obecny stan swoich emocji i życia. Tak mocno on jest absorbujący dla nas, że my właściwie mówimy, że to jest tak. To tak jest. Nie? Natomiast jak mam tylko wątpliwość, że to, czy to na pewno tak jest, czy to po prostu nie prowadzi mnie do czegoś innego, czy to może być coś innego jeszcze. Jeżeli tam próbuję znaleźć jeszcze inne znaczenie niż takie stwierdzenie, że właśnie tak to jest, bo tak ja to tak określiłem, no to to jest stworzenie takiej przestrzeni na to, że to, co widzę, niekoniecznie musi być według tej kategorii, których ja postrzegam. I to jest zarówno w stosunku do drugiego człowieka, jak i w stosunku do siebie samego, jak i w stosunku do rzeczywistości. Nie? Czy to tak jest? Nie? Mam chorobę, cierpię bardzo. Cierpię bardzo. I mogę teraz to stwierdzenie cierpię bardzo uznać za absolutne określenie rzeczywistości. No jest to jakieś określenie, ale czy to jest tylko to? Jak już postawisz w znak zapytania, zapytasz się, czy to już jest tylko to, to to już otwiera jakąś inną przestrzeń. Czy ten człowiek się zachowuje skandalicznie. Skandalicznie zachowuje. Nie? I ja go oceniam jako tego, który zachowuje się skandalicznie. Ale wystarczy, że pojawia mi się pytanie, ale czy tylko to? Czy może tam być jeszcze coś innego, czego ja nie rozumiem, czego nie widzę, czego nie jestem w stanie zobaczyć? To to już otwiera inną przestrzeń. To jest pierwsze. Druga to jest chęć zobaczenia, że jeżeli to nie jest tylko to, to tam może być coś innego, co ja jeszcze nie widzę i to jest dobre. I to jest dobre. Paweł już tu mówi wiele przykładów na ten temat. Po to, żeby nie wejść w nawyk tych lewych myśli, czyli żeby cały czas wracać do tych prawych myśli. Czyli w życiu tak naprawdę chodzi o to, że cokolwiek się ze mną dzieje i to mnie bardzo absorbuje, to możecie sobie zrobić takie doświadczenie. Nie? Takie jest doświadczenie. Ja tak często sobie mam, że jak coś mnie tam poruszy czy coś, to zawsze sobie zadaję, dlaczego tak? Dlaczego jesteś taki wzburzony? Dlaczego to cię ruszyło? Nie? No i jak już spytam sobie dlaczego, no to zaczynam widzieć, że to mnie ruszyło, bo coś tam mam swojego, co mnie tam ukuło. Tak? A z drugiej strony znowu sobie zaczynam, czy to rzeczywiście jest tak, jak ty to widzisz? Czy to może jest jeszcze tam coś innego? Ja nie wiem. Wiele razy nie wiem, czy coś jest innego. Wydaje mi się, że już nic innego nie ma. No ale może nie wiadomo. Też okulary mam, też wszystkiego nie mogę zobaczyć. Nie? Może tam jest jeszcze coś. To jest taka praktyka, która pozwala odpędzić te myśli z lewa. Odpędzić te myśli z lewa. Kultywować w tej fabryce myśli z prawej strony, czyli nie te, które ściągają mnie w dół, tylko te, które mnie podnoszą do góry. Na przykład Augustyn uważał, że śpiew psalmów jest właśnie po to, żeby podnieść do góry. Żeby podnieść, nawet sposób recytacji ma być taki, żeby podnieść do góry. Jest jeszcze jedna rzecz, która się tu pojawia, trochę trudniejsza, którą na koniec chcę jeszcze powiedzieć. Poza myślą z lewej, która przychodzi i temu się przeciwstawia myśl z prawej strony, czyli wezwanie lub zobaczenie, że tam może być coś jeszcze coś pozytywnego, to jeszcze istnieje takie wejście w głąb, które będzie się cechowało czymś takim. Abba, czy dobre myśli przychodzą same z siebie, czy trzeba je kultywować? Trzeba je kultywować. Trzeba pilnować się, kiedy wróg przynosi ci złe, niedobre myśli. Trzeba starać się je odpędzać i zastępować dobrymi, pięknymi. Pracując w ten sposób, kultywujesz swoje wewnętrzne nastawienie i czynisz je dobrym. I wtedy, widząc twoje dobre nastawienie, Bóg zmiłuje się nad tobą i pomoże ci, po czym złe myśli już nie znajdą w tobie miejsca dla siebie. Będą umykać, a dla ciebie już zupełnie naturalną rzeczą będzie mieć w sobie dobre myśli. Przywykniesz do dobra, a w twoje serce wejdzie dobroć i wtedy w swojej wewnętrznej świątyni przyjmiesz niebieskiego gościa. Jednak to nie jest kwestia jednego lub dwóch dni. Trzeba czasu i nieustannej walki. żeby ukoronować duszę wieńcem zwycięstwa. Kiedy to się stanie, walka kończy się już ostatecznie. A więc ludzie Abba, którzy mają dobre myśli, osiągnęli to poprzez walkę. To zależy od człowieka. Jedni mają dobre myśli od samego początku swojego życia duchowego i posuwają się do przodu. Inni, mając z początku dobre myśli, później tracą czujność i zaczynają ulegać lewym myślom. Jeszcze inni mają początkowo lewe myśli, ale pilnując się i widząc, ile razy się potknęli, przestają sobie ufać i później mają dobre myśli. Jakiś człowiek może mieć połowę myśli dobrych, a połowę złych. U kogo innego mogą przeważać dobre, a u jeszcze innego odwrotnie, złe. Na przykład człowiek zamierza zostać mnichem. W zależności od okoliczności i od warunków, w jakich sobie żył w świecie, ma on różne dobre i niedobre myśli. Może mieć 10, 20, nawet 80% niedobrych myśli. Rozpocząwszy pracę wewnętrzną i czuwając nad sobą, taki człowiek stara się odpędzić złe myśli i kultywować myśli dobre, starając się nadal, uwaga, starając się nadal, po jakimś czasie osiągnie to, że ma tylko dobre myśli. Czas, który jest potrzebny, żeby odeszły złe myśli, będzie zależeć od tego, jak długo miał je w świecie. Po upływie jeszcze jakiegoś czasu dobre myśli też powoli zanikną i człowiek osiągnie stan pewnej pustki wewnętrznej. W tym stadium człowiek nie ma ani dobrych, ani złych myśli i nawet wzbudza w jego duszy pewien niepokój. Znajdując się w takim stanie, człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, co to jest, co się teraz dzieje. Najpierw miałem złe myśli, a one odeszły, ustępując miejsca dobrym. No a teraz nie mam w ogóle żadnych myśli, ani dobrych, ani złych. Zaś po tej pustce umysł napełnia się łaską Bożą i przychodzi boskie oświecenie. Abba, a jakie jest to napełnienie łaską Bożą? Człowiekowi, który nie widział nawet gwiazd, nie można wyjaśnić słowami, jak wygląda słońce. Przybliżone pojęcie o słońcu można dać temu, kto widział przynajmniej gwiazdy. To jest ten moment, w którym nie ma myśli. Jak to jest możliwe, że nie ma myśli? Nie, jak to jest możliwe? To nie jest tak, że myśl w ogóle się nie pojawia, ale to jest moment, w którym żadna myśl nie jest absorbująca. Myślę, że wielu z was miało takie doświadczenie w medytacji, kiedy siedzisz i to jest bardzo przytomne, bardzo jasne, bardzo klarowne. Tam się coś pojawia. Każda z tych myśli jest jakby poza zasięgiem tego zawłaszczenia. Nie? I ona już nie zawłaszcza. Ona już nie zawłaszcza. I to są ani dobre, ani złe. Ani dobre, ani złe. One są po prostu, to jest trwanie w tej przestrzeni pod myślą. Trwanie w tej przestrzeni pod myślą. Bardzo trudne, bo nie ma tam punktu odniesienia. W sensie takiego, żeby co tu robić. Nie? Dlatego się pojawia to pytanie, co się teraz ze mną dzieje? O co tu chodzi w tym wszystkim? Natomiast Paisiusz mówi bardzo wyraźnie, że jest to taki przedstan tego, w jaki sposób przychodzi łaska tego boskiego oświecenia, napełnienie łaską Bożą. Czyli zdolność do właściwego widzenia. Podsumowując, bo Witek mi mówił, że czas jest ograniczony, to nie jest tak, że mam dowolność mówienia, tylko musi być to wszystko precyzyjnie, potem się nie zmieści w internecie. Nie zmieści się w internecie. Więc podsumowując, musimy zobaczyć dwie rzeczy, albo trzy. Pierwsza to jest taka, że praca, która jest jako, zasady pracy wewnętrznej mogą być wykorzystane we właściwy sposób lub w niewłaściwy sposób. Mogę się zajmować sobą lub zajmować się Bogiem. Mogę się zwracać cały czas do analizy samego siebie albo przekierowywać tą myśl na Niego. To jest pierwsza sprawa, którą żeśmy poruszyli. Druga sprawa, którą żeśmy poruszyli, To jest oczywiście z tym pierwszym, to się wiąże tak, bardzo łatwo to poznać. Im więcej, jeżeli wstajesz z medytacji, jest w tobie przygnębienie, jest w tobie smutek, jest w tobie narzekanie, wszystko rozgoryczenie i tam jeszcze może sobie inne rzeczy. W każdym razie dolina, dolina. Jeżeli wstajesz, jest dolina, to w większości się zajmowałaś, zajmowałeś sobą. Dlatego, że to zawsze ściąga w dół. Jeżeli wstajesz z medytacji, wychodzisz, jest w tobie uniesienie, to jest w tobie to doświadczenie takiego właśnie serdeczności, piękna, dobroci, no to to jest znak, że ta praca była właściwie wykonana. Dość proste. Dość proste. Nie ma tutaj wielkich trudności w rozeznaniu, jak coś się ze mną dzieje. I też trzeba sobie szczerze powiedzieć, wychodząc, proszę, 30 minut niezłej analizy samego siebie. Dolina, że muszę się napić kawy. Też szczerze sobie to trzeba powiedzieć, nie? Że jak tak się dzieje. Nie robić z tego paniki, tylko nazwać i wiedzieć już, że następne pół godziny już nie będę, raczej nie będę się starał tak iść w tą stronę. Druga rzecz, którą tu zwracamy uwagę, wszystkie zasady, które mamy, one dotyczą całego życia. To znaczy, że ten model nabierania nawyku, to stworzenie fabryki dobrych myśli, on nie jest tylko związany z medytacją. On jest też sposobem patrzenia na moje życie, na świat, na to, co mnie spotyka. I on się zaczyna od takiego postawienia znaku zapytania. Czy to aby wszystko, co ja widzę i co ja słyszę, czy to jest aby wszystko? Jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość, że to może nie jest wszystko, to już jest bardzo dobrze ze mną. To już jest bardzo dobrze ze mną, jeżeli mam wątpliwość. Bo to znaczy, że tam daje jeszcze możliwość do działania Pana Boga, że tam jest jeszcze coś innego, jakaś mądrość, której ja nie jestem w stanie, pojąć. I to zmaganie, czy ta walka myśli z lewa i z prawa, ona jest, przeplata się przez nasze życie i właściwie to jest kształtowanie tego nowego człowieka. Im więcej tych myśli z prawa, dobrych myśli, tym bardziej ten nowy człowiek, czy wewnętrzny człowiek, on wzrasta. Nie? Bo mu się kieruje ku górze. Paweł mówi, dążcie do tego, kto jest w górze, a nie do tego, co na ziemi. Nie dajcie się ściągać w dół, tylko idźcie do tego, co jest ku górze. Nie? I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że jak idziesz wysoko ku górze, przebijasz się już przez tę mgłę i przez to wszystko, to tam nie ma nic. Tam jest nada, czyli moment, w którym nie ma punktu odniesienia. Nie bój się, nie bój się, to jest normalne, dlatego że jak mówi Pajs już wielu, wielu innych, no to teraz nie mam w ogóle żadnych myśli, ani dobrych, ani złych. Zaś po tej pustce umysł napełnia się łaską Bożą i przychodzi boskie oświecenie. Czyli to tym. Sylwan z Góry Athos mówi, ty zdobądź Ducha Świętego, a reszty się nie przejmuj. Reszta się będzie już sama toczyć, bo to nie ty się tym będziesz zajmował, tylko pozwolisz, żeby to on sam to prowadził. To tyle na zamknięcie naszej sesji o rozeznawaniu duchów, myśli z prawa i myśli z lewa. Serdecznie polecam Paisiusza Hagioryta.